Kochani bracia i siostry, kochana chrześcijańska młodzież, myślę, że sprawia nam wielką radość, że jesteście z nami. Powiem wam szczerze, byłem w zgromadzeniach, w których średnia wieku jest wyższa, w których jest mniej młodzieży, czy to w Rumunii, czy na Syberii. A tutaj jest was tak dużo. Zbór Ludu Pana w Kozach przesyła bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, bratnie miłości dla was wszystkich zgromadzonych na tej uczcie duchowej. Kochani braterstwo, apostoł święty Paweł dawno temu, bo 2000 lat blisko, napisał w liście do Rzymian w 12 rozdziale w 1 i 2 wersecie takie słowa. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Spróbuję dzisiaj mówić o ofierze. Już w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale i od 2 wersetu czytamy takie słowa. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem, trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył ofiarę Panu z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Nigdzie nie mamy napisane, że Pan Bóg kazał im złożyć ofiarę. Nie mamy napisane, że Pan Bóg powiedział Kainowi i Ablowi. Możemy słusznie rozumować, że Pan Bóg oznajmił im to w jakiś inny sposób. Ponieważ prawo Boże było jeszcze oryginalne, wyryte na ich sercach, może jakiś głos powiedział im: powinniście coś uczynić, co by wskazywało na wasze pragnienie, aby być w harmonii z Nim, czyli z Bogiem. Ofiara Abla została przyjęta, a Kaina nie. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Kain? Powinien odejść i przynieść ofiarę, która byłaby przyjęta przez Twórcę. Jaka z tego lekcja wynika? Myślę, że możemy się uczyć, aby przynosić ofiary przyjemne. Dary przyjemne dla Stwórcy i przyjemne dla innych. Wspomnę drugi przykład. Gdy Arka Noego spoczęła na górze Ararat i wszyscy wyszli z Arki, to Noe postanowił złożyć ofiarę. Mamy to zapisane w 1 Księdze Mojżeszowej w 8 rozdziale w 20 wersecie. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu. Zbudował ołtarz i złożył ofiarę. Noe, ten człowiek, mąż Boży, chciał złożyć ofiarę. Jego serce podyktowało mu, że należy okazać wdzięczność dla Stwórcy. Przecież przeżyło tylko 8 dusz. Pan Bóg, mamy napisane, przyjął tą ofiarę. I mamy napisane w 21 i 22 wersecie takie słowa. I poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak uczyniłem. Tak powiedział Pan Bóg. Dopóki ziemia istnieć będzie, pisze 22 werset, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Zauważmy, co może uczynić ofiara złożona z serca. Myślę, że mówiąc o ofierze, nie sposób pominąć wielkiego człowieka, jakim był Abraham. Mamy napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 wersecie, pierwszym do trzeciego, w 22 rozdziale od pierwszego do trzeciego wersetu takie słowa. Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę. Czy pierwsza próba była dla Abrahama? Ta? Nie. Przecież Abraham wystawiony był na próbę już wcześniej. Zauważmy, drodzy braterstwo, że do Abrahama Pan Bóg powiedział już w Ur Chaldejskim, aby wyszedł i poszedł w nieznane miejsce. Z Ur Chaldejskiego, w którym, jak wskazują wykopaliska, było to miasto Sumerów o wielkiej kulturze. By tam już wodociągi, drogie braterstwo. A Abraham poszedł w nieznane. Postawmy się w tej sytuacji. Gdyby nam przyszło zostawić nasze wygody, nasze domy, naszą wodę w kranach i udać się na pustynię, gdzie może brakuje wody, gdzie jest ciepło, jak może dzisiaj, albo jeszcze cieplej, gdzie praży słońce. I Abraham był wystawiony na próbę, ten mąż Boży, człowiek wielkiej wiary. I Pan Bóg postanowił jeszcze, mamy napisane w pierwszym wersecie, że Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł, weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz. Jak nie mógł miłować Abraham swojego syna, jak czekał tyle lat na jego urodzenie się. I udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej. Na jednej z gór, o której ci powiem. Kochani, jak myślicie, co przeżywał Abraham? Myślę, że musiało zadrzeć jego serce. Jak wyglądała ostatnia jego noc? Ile musiał myśleć? Gdy mamy jakieś problemy, to nie możemy czasem spać w nocy. Rozmyślamy. Abraham, myślę, że rozmyślał. Ale w trzecim wersecie mamy napisane, że nie zwlekał. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. 3 dni wędrował. Myślę, że przez 3 dni miał czas rozmyślać. Abraham nie odciągał się, nie zwlekał. Wiedział o tym, że do czynienia ma z samym Stwórcą, który to z nim wcześniej uczynił przymierze. Wspomniałem 3 przykłady. I choć te ofiary mają głębsze znaczenie, były ofiary Dnia Pojednania, było wiele ofiar, pięknych ofiar, które figurują, piękne rzeczy, ale nie o tym chcę mówić. I tak jak powiedziałem, że choć te ofiary mają głębsze znaczenie, gdyż bez przelewu krwi nie może być przyjęta żadna ofiara, w rzeczywistości figurują one Zbawiciela naszego, który przelał drogocenną krew na Golgocie, przez co mamy przystęp do Ojca i do żywota wiecznego. Ale zastanówmy się, drodzy braterstwo, Jak te przytoczone ofiary mają się do naszego codziennego, ofiarniczego życia? Jak my, w porównaniu do tych mężów Starego Testamentu, w naszym poświęceniu, w chrześcijańskim życiu, sprawujemy nasze ofiary? Przecież może niektórzy z braterstwa powiedzieli w sercu swoim dawno temu, może 50, może 20 lat temu, oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją świętą. A może chęć sprawowania ofiary zagościła w czyimś sercu niedawno. Może to chcę okazać przez poświęcenie dzisiaj. Bo przecież przy poświęceniu każdy z nas powiedział, oto idę, o Boże, aby czynić wolę Twoją świętą. Oddaliśmy w ręce Najwyższego Kapłana Chrystusa wszystko. Przecież to, co posiadamy, nie jest już moje, nasze. Jesteśmy tylko szafarzami. Jesteśmy szafarzami tego wszystkiego. I w słusznym czasie Pan oceni, jak wywiązaliśmy się z tego szafowania, jak sprawowaliśmy nasze ofiary. Mamy napisane, bo przecież wiemy, że chrześcijanin ma dbać o dobro, korzyść i wygodę drugich, a szczególnie członków jego własnej rodziny i członków domu wiary. Silniejsi z braci Chrystusowych powinni znajdować przyjemność w dopomaganiu słabszym i mniej zdolnym, aby, o ile to możliwe, doprowadzić ich do zupełnej dojrzałości w Chrystusie. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 34 czy 35 rozdziale, w Dziejach Apostolskich o apostole Paweł mamy napisane takie słowa. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 34-35 werset. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Przyjemnie coś dostać jest w prezencie. Cieszymy się, jak ktoś nam coś przyniesie, bo wiemy, że pamięta o nas. Ale są ludzie, myślę, że większość, którzy mają przyjemność w dawaniu. Drodzy braterstwo, jest wielka radość, jak podarujemy komu coś i widzimy w jego oczach zadowolenie. Sprawujmy sobie jak najczęściej takie sytuacje, które są dla nas przyjemne. Apostoł Paweł w 34 wersecie wspomniał, że jego ręce służyły zaspokojeniu potrzeb swoich i tych, którzy z nim byli. Wiemy, że apostoł Paweł w Koryncie przeszło rok pracował, wykorzystał umiejętność budowania namiotów i przez okres przeszło jednego roku pracował i głosił Ewangelię. I gdy czytamy jego listy, to wiemy, ile to kosztowało go trudu. My w dzisiejszym czasie udajemy się na konwencję i czasem nam to sprawia trudność, chociaż mamy takie możliwości. A gdy prześledzimy mapę podróży apostoła Pawła przez Achaję, przez Macedonię, dzisiejszą Grecję, aż na Peloponez, jest bardzo daleko. W żarze, w upale pracował i głosił Ewangelię. Wykorzystał umiejętność. Myślę, że wielu z nas wykorzystuje umiejętności w służeniu braciom. Ale w drugim liście do Koryntów, w 9 rozdziale i od 1 do 15 wersetu Paweł apostoł pisze takie słowa. Drugi list apostoła świętego Pawła do Koryntów, 9 rozdział i od 1 Myślę, że jest to piękna lekcja. Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami. Mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Byśmy, w razie gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni my, nie mówiąc już o was z powodu tej ufności. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali przednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i ze szczerą wspólnotą z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będę za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Spróbujmy wyciągnąć pewną lekcję z tych słów, które są zapisane w tej drugiej księdze do Koryntów. Apostoł pisze słowa pewnej lekcji, pisanej do kościoła w Koryncie. I były pisane na korzyść chrześcijan zamieszkałych w Jeruzalemie i okolicy. Zachodzi pytanie, czemu pomoc czyniona miała być dla chrześcijan w Jerozolimie więcej aniżeli na chrześcijan w Koryncie? Powodów było kilka. Pierwsze. Poważny głód panował na on czas w okolicy Jeruzalemu. Drugie. Jeruzalem nie było miastem przemysłowym, więc wielu znajdowało się w niedostatku, z braku pracy. Ci z Jeruzalemu i okolicy, którzy przyjmowali Ewangelię, widocznie składali się w większości z ubogich. Również z powodu jawnego zwalczania prawdy. Wszystkim, którzy sympatyzowali z Ewangelią Chrystusową, byli bojkotowani. Wszyscy byli bojkotowani. I tak jak na przykład kupcy byli bojkotowani, więc w ich sklepach nie kupowano towarów. A jako wyrobnicy, jako pracownicy nie byli zatrudniani. Bo w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale i 1 wersecie mamy potwierdzenie tego. W owym czasie wszczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. Zastanówmy się, kochani, czy do takiej sytuacji nie może dojść dzisiaj. Czasy są mało stabilne. Żyjemy w czasach błogosławionych, ale mało stabilnych. Z dnia na dzień dzieją się różne rzeczy i to, co dzisiaj wydaje się ludziom dobre, za chwilę wydaje się złe. Natomiast miasta w Azji Mniejszej, Macedonii i Achai, prosperowały. I bracia ci, co w tych miastach przyjmowali Ewangelię, pochodzili z bogatszej klasy ludzi. Wspomnę tylko na jedną rzecz. Korynt, miasto bardzo piękne, stare, leży niedaleko kanału koryckiego. Tego kanału w dawnych czasach nie było. I statki, aby przepłynąć dookoła Peloponezu, dookoła dolnej, południowej Grecji, musiały pokonać daleką drogę i czasem były różne burze, nieprzyjazne sytuacje. Więc statki, które przypływały ze wschodu, albo były rozładowywane i towar był przeładowywany na statki z zachodniej części, czyli z Morza Egejskiego na Morze Jońskie, albo mniejsze statki były przeciągane przez specjalnych platformach, aby na przykład ze wschodu, z Morza Egejskiego przepłynąć na Morze Jońskie. I dlatego to miasto, Korynt, prosperowało. Ludzie mieli pracę, a gdzie jest praca, tam ludzie jakoś żyją. Wspomniałem, że w tych miastach ci, którzy przyjmowali Ewangelię, pochodzili z bogatszej klasy ludzi. Wspomnijmy niektórych mężów. Przypomnijmy sobie takie wypadki jak nawrócenie Sergiusza Pawła, gubernatora Pamfilii, Dionizusza, profesora Uniwersytetu w Atenach, Demasa z Aten, Justa i Kryspa z Koryntu, zarządcy synagogi. Zastanówmy się, kochani braterstwo, ile wśród nas jest takich braci Demasów. To oni przez swą ofiarność na przykład urządzili nam tak piękną ucztę duchową. Tą wspaniałą konwencję. To bracia i siostry wstali może dzisiaj w czas rano, może o 2, 3 w nocy, aby nam przygotować pożywienie. Tyle pożywienia, tyle kanapek, którymi nas ugościli, abyśmy nie byli głodni, abyśmy mogli słuchać wspaniałej Ewangelii. Ewangelii, którą to już prawie 2000 lat zachwycają się wybrani Boży. Gdy mówię o ofiarności, to przypomina mi się pewna sytuacja. Gdy wiosną tego roku mogłem gościć u sióstr na Syberii, u braterstwa. Mówię u sióstr, bo ich jest 15 i jeden brat. Gdy rozmawialiśmy o poświęceniu, powołaniu, ofiarowaniu, pewna siostra zapytała, powiedziała mi: bracie, cóż my możemy dać, ofiarować dla Pana? Przecież mamy takie małe możliwości, mamy takie małe renty. Co było odpowiedzieć? Przyszły mi na myśl słowa: Synu, daj mi serce swoje. Przyszła mi również na myśl pewna historia, pewna lekcja. Historia pewnej wdowy zapisana w Ewangelii Świętego Łukasza w 21 rozdziale od 1 do 4 wersetu. Ewangelia Świętego Łukasza, 21 rozdział od 1 do 4. Pisze takie słowa. A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy wrzucający swe dary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę wrzucającą tam 2 grosze. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała, na swe utrzymanie. Pan Jezus ocenił, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej aniżeli którzykolwiek z tych bogaczych, którzy wrzucili z tego, co im zbywało, a nie w takim stopniu, aby to mogli odczuć. W Piśmie Świętym zapisane są słowa: ochotnego dawcę Bóg miłuje. Dary udzielone w jakim innym imieniu, w jakimś innym duchu, a nie ochotnym, lepiej, aby wcale nie były dane, ofiarowane, albowiem one nie przynoszą błogosławieństwa. Pan Bóg nie uznaje takiego ofiarowania. W Jego ocenie ono nie ma miłej wonności. Aby dar mógł być uznany przez Pana, musi być ofiarowany, musi być ofiarą dziękczynną, pobudzoną zrozumieniem naszego długu, naszej wdzięczności ku temu, od którego pochodzi każdy dobry i doskonały dar. I takich apostoł zapewnia: mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska. Którzy udzielają czegokolwiek w służbie Bogu, czas, talent, siłę, pieniądze lub wpływ, tacy dostąpią proporcjonalnej obfitości w różnych łaskach. Albowiem znajdują się w stanie serca odpowiednim do wzrastania w łasce. Apostoł wyraża również myśl, że tacy będą mieli we wszystkim zawsze wszelaki dostatek, a także iż będą obfitowali ku wszelkiemu uczynkowi dobremu. Dostatek niekoniecznie znaczy zbytek i wszelkie wygody, lecz zupełność dostatku osiągnięta jest zawsze tam, gdzie jest pobożność z poprzestawaniem na małym. Słowa te są zapisane w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale i w 6 wersecie. Również wspomniany psalm w drugiej księdze do Koryntów, psalm 112 i 9 werset mówi: szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Sprawiedliwość jego trwa na wieki. Potęga jego przybiera na znaczeniu. Kochani braterstwo, pamiętajmy, my przez to miejsce przechodzimy tylko raz. Korzystajmy z okazji czynienia dobrze. Czynienia dobrze innym, gdyż ta okazja może się już nigdy nie powtórzyć. Wykorzystujmy wszystkie okazje. One są przywilejem. Teraz jest czas, że te przywileje są nam darowane. Czas ten niedługo się skończy i nie będziemy mieli tych przywilejów. Kto wie, czy będziemy mieli przywilej uczestniczenia w tak wspaniałej konwencji? Kto wie, jak jeszcze potoczą się losy? Chociaż mamy zapewnienie, że nawet włos nam z głowy nie spadnie, ale wiecie, braterstwo, że tak jak wspomniałem, czasy są mało stabilne i może dojść do takiej sytuacji, że takie uczty mogą być niemożliwe. Myślę, że powinniśmy korzystać z takiej okazji. Może przyjść czas i na pewno przyjdzie. Przyjdzie czas, że wszystko przeminie i będziemy mogli się cieszyć, że nie przeoczyliśmy żadnych przywilejów. Chociaż te przywileje może działy się kosztem naszych wygód. Może musieliśmy coś poświęcić. Może musieliśmy coś ofiarować. Może musieliśmy poświęcić czas, tak trudny do ofiarowania w dzisiejszych czasach. Bo ktoś powiedział, że w dzisiejszych czasach najtrudniej jest komuś ofiarować czas. Czasem trudno jest kogoś odwiedzić. Czasem mamy taki chęć w sercu, odwiedzimy kogoś, zobaczymy, ale jakoś przeoczymy pewne sytuacje i dowiadujemy się, że ten ktoś już umarł. i nie wykorzystaliśmy pewnego przywileju, pewnej okazji. Zastanówmy się, czy taka sytuacja w życiu nas nie spotkała. Mieliśmy chęć kogoś odwiedzić, ale nie zdążyliśmy. Pozwólmy działać naszemu sumieniu. Nie ograniczajmy go. Uznanie może być dokonane tylko przez Pana. On ocenia nasze możliwości. Czy nabieramy chęci do działania? Czy nie tracimy czasu niepotrzebnie? Braterstwo, kochani, czy nie tracimy czasu niepotrzebnie? Ile to czasu straciliśmy niepotrzebnie? Bo może był jakiś interesujący film, który okazał się mało interesujący, albo straciliśmy czas na niepotrzebne rzeczy. Czas, który mogliśmy ofiarować komuś, może schorowanej siostrze albo schorowanemu bratu. Mogliśmy go odwiedzić i porozmawiać. Bo jak wiemy, mogą to być usługi duchowe i materialne. Nasz czas to czas, który jest własnością Pana. Zapisane są te słowa w liście apostoła Pawła do Efezu w 5 rozdziale 16 wersecie. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dni są złe. Już apostoł Paweł napisał. Czy w naszych czasach dni są dobre? Też są dni złe. Ale gdy potrafimy wyrwać, powtarzam, wyrwać trochę czasu z naszego codziennego życia i potrafimy, tak jak powiedziałem, czy kogoś odwiedzić, czy pojechać na konwencję, okazuje się to wielkim błogosławieństwem. Okazuje się to, że szlifujemy nasz charakter. Próbujemy stać się lepszymi, bardziej uświęconymi. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Kochani braterstwo, powiem wam pewien przykład. Chociaż przykładów z życia, z ofiarności wśród braterstwa można by było mówić mnóstwo. Jakby każdy z nas opowiedział waszą drogę do prawdy, opowiedział wasze przeżycia, czy w czasie wojny, czy w czasie prześladowań, myślę, że byłaby to interesująca historia. Ale powiem wam o historii pewnej siostry. Siostry z Syberii. Ta siostra ma 94 lata. Ale jest jeszcze, można powiedzieć, bardzo sprawna fizycznie. I powiem wam, gdy było powstanie do modlitwy, ona powstawała pierwsza. Ma świetną pamięć, mówiła piękne wierszyki. Chociaż nie rozumie za dobrze języka rosyjskiego, na tyle o ile, ale były to piękne, rymujące się wierszyki o Zbawicielu, o okupie, o poświęceniu, ofiarowaniu. Siostry opowiadały mi jej historię. Mieszkała w Krasnojarsku. To jest od obecnej miejscowości, w której mieszka, około 2 doby jazdy. Tam trudno jest doliczyć się kilometrów, liczy się wszystko na sutki, czyli na doby. 2 doby trzeba jechać pociągiem. I ta siostra dawno temu, gdy jeszcze żył jej mąż, gdy dowiedziała się, że jest braterstwo w Tułunie, sprzedała cały swój majątek i osiedliła się w Tułunie. I u niej to przez długie lata było nabożeństwo. Jej mąż był bratem starszym, służył w tym zgromadzeniu, a ona gościła braci. Mówiły mi siostry, że każdą niedzielę rano piekła bułeczki, aby były świeże, aby ugościć braterstwa. Zauważmy, może taka niewielka ofiara. Upiec bułeczki dla braci. Ale piękny gest. W małych rzeczach możemy czynić wielkie rzeczy. Powiem wam, tak jak już powiedziałem, wiele przykładów byłoby tutaj wśród was, braterstwo, kochani, którzy przeżyliście trudne czasy, może takie czasy, o których ja nie pamiętam. Powiem wam jeszcze o jednym bracie. Też nie z Polski, wybaczcie. Bo bracie z Rumunii, który za prawdę, za Ewangelię siedział dosyć długo w więzieniu. I gdy byłem w Cluj przed ostatnim razem, oglądałem offsetową maszynę drukarską. Malutką. I ten brat mieszka dosyć daleko od Cluj, przyjeżdża tam i drukuje takie broszurki, jeździ po całej Rumunii i głosi Ewangelię. Taka może ofiara, ale czy ona nie przynosi miłej wonności? I jest to człowiek, który nie posiada jakiegoś tam wykształcenia. A powiem wam, braterstwo, że ma wielki posłuch. Umie to robić. I gdy rozmawialiśmy z braterstwem, jak głosicie Ewangelię? I zadali mi pytanie, bracie, no jak głosisz Ewangelię? Powiem wam, braterstwo, że zawstydziłem się. Ja nie umiem tego robić. Wydaje mi się, że nie potrafię głosić Ewangelii jak inni bracia. Nie mam takiego daru. Ale bardzo cenię tych braci, którzy umieją to robić. Znałem kilku braci i są wśród nas tacy bracia, że umieją nawiązywać kontakt. Szybko. Już na przystanku, w autobusie, w pociągu. I umieją mu rozmawiać o Ewangelii. Umieją głosić. Przyznam się wam, że tego daru jakoś nie mam. Nie mam. Może nie widzę w sobie, albo po prostu nie mam. Ale są tacy braterstwo, że umieją głosić Ewangelię. Ale myślę, że każdy z nas ma pewien talent, który powinien wykorzystać. Bo czy ktoś dostał 5, czy 3, czy może 1, ale jak go nie zaniedbał i wykorzystuje go w służbie dla braci, dla innych, to myślę, że Pan oceni to. W słusznym czasie Pan oceni nasze usiłowania, nasze możliwości. I myślę, że te wszystkie drobne usługi nawzajem sobie świadczone są miłą wonnością dla nas wszystkich i miłą wonnością dla Stwórcy. Popatrzmy na ofiarę Noego. Ofiara Noego była miłą wonnością dla Stwórcy. I myślę, że te nawzajem świadczone sobie usługi, pomoc są miłą wonnością dla Stwórcy. Myślę, że taka społeczność braterska jest miłą wonnością dla Stwórcy. Myślę, że tam w niebie cieszą się, że tu są jeszcze takie serca ochotne, że zebrały się w tak pięknym lesie i słuchają Ewangelii. Budują ołtarz i składają, próbują złożyć ofiarę. Próbują złożyć ofiarę, aby była miłą wonnością dla Stwórcy. Wiemy, że mamy wzór doskonały Jezusa Chrystusa, który złożył ofiarę wielką. Pan Jezus Chrystus jest najdoskonalszym wzorem zaparcia samego siebie na dobro drugich. On był bogatym, gdy posiadał duchową naturę. Dla nas stał się ubogim. Przyjął naturę ludzką, aby mógł odkupić ludzkość. Stać się bogatymi przez jego ofiarę. aby ludzkość mogła stać się bogata przez Jego ofiarę. Aby dojść do współdziedzictwa z Nim, musimy się starać, aby być podobnymi Jemu. Aby mieć Jego ducha i dzielić się z drugimi tym, czego On nam udziela. Braterstwo, dzielmy się tym, co udziela nam Stwórca. Bogu niech będzie chwała za Jego niewypowiedziany dar. Tak jak czytamy w Ewangelii Świętego Jana w 3 rozdziale i 16 wersecie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Amen.